Gabinet
bajek niezwykłych.
Zapraszamy?
Tak, chodźcie.
Paweł Księżyk.
Wow! Pierwszy dzień Kamila w przedszkolu.
Od kilku dni w domu wszyscy mówili, że to już niedługo. Nadchodzi ten dzień, kiedy Kamilek po raz pierwszy pójdzie do przedszkola. Tak jak przystało na prawdziwego dużego chłopca, którym oczywiście już był. Mama opowiadała mu kilka razy, jak tam będzie. Że w przedszkolu jest dużo dzieci, kolegów i koleżanek, z którymi będzie się mógł bawić. No i całe mnóstwo zabawek. Poza tym są ciocie, które się zajmują dziećmi i organizują im całe mnóstwo fantastycznych gier i zabaw. Wspominała też, że mama w tym czasie będzie musiała iść do pracy i będzie miała mnóstwo spraw do załatwienia i że nie będzie tam z nim. No ale przecież jest na tyle dzielnym chłopcem, że to nie będzie problem. Dzień upłynie szybciutko, Jani się spostrzeże, a już wróci po niego. Kamilek rzeczywiście czuł, że jest już dużym chłopcem. Ostatnio to nawet udało mu się zapiąć takie małe guziki, że babcia to chyba by nie potrafiła. Ale co do tego zostawania bez mamy, to nie był już taki pewien. Wieczorem, gdy mama dała mu całusa na dobranoc, różne myśli przychodziły mu do głowy.
Jak to będzie jutro w przedszkolu?
W końcu przytulił mocniej swojego ulubionego misia, powiedział mu dobranoc i zasnął. Rano mama obudziła go wcześniej niż zwykle. Ubrał się szybciutko i ruszyli razem do przedszkola. Nie było do niego daleko i Kamilek znał ten dom, bo mama pokazywała mu go już kilka razy. Zawsze widział przy nim dużo dzieci i fajny plac zabaw. Gdy już byli w środku, to najpierw weszli z mamą do pokoju, gdzie dzieci przebierały się i zostawiały swoje buciki. Wchodząc do przedszkola, zakłada się kapciuszki. Każde dziecko ma swoją szafeczkę, przy której jest jego imię i jakiś fajny rysunek. Kamilkowi bardzo spodobała się szafka z lokomotywą. Ale było też dużo innych fajnych. Samochód, rycerz, zamek. Wcale nie było łatwo zdecydować. Zmienili buty szybciutko i poszli dalej. Przyszła pani, którą mama przedstawiła Kamilkowi jako ciocię Anię. Już dalej wspólnie, razem z mamą i z ciocią, oglądali następne pokoje. Przeszli do łazienki, która była zupełnie inna niż ta w domu. Najważniejsze było to, że wszystko było trochę mniejsze. Umywaleczki, ręczniczki, wszystko. A najśmieszniejszy z tego wszystkiego był kibelek. Mniejszy niż zwykle i akurat taki jak dla Kamilka.
Tylko jak ciocia albo mama z niego korzystały? A jakby tata chciał na niego usiąść?
To by dopiero śmiesznie wyglądało. Kamilek aż zaśmiał się, widząc to wszystko. Potem weszli do głównej sali z zabawkami. Było ich tam całe mnóstwo, tak jak mama obiecywała. Część już wyciągnięta przez dzieci i na podłodze, ale jeszcze więcej było w pudełkach i na półkach. A na najwyższej półce stała super lokomotywa. Błyszcząca i wielka. Wyglądała zupełnie jak prawdziwa. Miała nawet przy kabinie maszynisty srebrzysty dzwoneczek. Kamilek przyglądał się jej z otwartą buzią. Nie zwracał uwagi nawet na to, ile dookoła niego się działo. Dzieci już w przedszkolu było dużo, ale przychodziły jeszcze kolejne. Biegały pokrzykując, ganiając i śmiejąc się. Hałas i zamieszanie było straszne. Chłopiec tego jednak prawie nie słyszał, bo patrzył cały czas na lokomotywę. Mama w tym czasie kończyła rozmawiać z ciocią z przedszkola. Potem kucnęła przy chłopcu i przytuliła go mocno.
Teraz mama ma dużo spraw do załatwienia i już musi iść do pracy. Ty tutaj zostaniesz z dziećmi i ciocią. Sam zobaczysz, jak szybko zleci ci dzień. I zanim się obejrzysz, po podwieczorku mama wróci po ciebie, dobrze?
Kamilek machinalnie pokiwał głową, bo dalej wpatrywał się na półkę. Nie zwracał uwagi na otoczenie, bo jego uwagę przykuwała błyszcząca lokomotywa. Mama dała mu całusa i wyszła. Ciocia z kolei kucnęła przy nim i powiedziała:
jeżeli będziesz cokolwiek chciał lub potrzebował, to zawsze przychodź do mnie. Ja ci pomogę. Widzę, że spodobała ci się ciukcia. Chcesz, żebym ci zdjęła ją z półki dla ciebie?
Kamilek pokiwał głową z przejęciem, już na podłodze oglądając lokomotywę z bliska i dotykając jej błyszczących elementów, wcale nie zauważył, co się dookoła niego dzieje. Większość dzieci śmiała się i bawiła, ale był też chłopczyk, co popłakiwał, pytając, gdzie jest mama. Ciocia go przytulała i pocieszała, mówiąc, że mama jest zajęta i że wróci po południu. Gdy uspokoił się nieco, ciocia posadziła go przy Kamilku, mówiąc:
to jest Karolek. On też jest od niedawna w przedszkolu. Może pobawicie się razem twoją ciukcią?
W pierwszej chwili pomysł się Kamilkowi nie spodobał. Zupełnie nie spodobał. To miała być jego ciuchcia i jeszcze się nią nie nacieszył. Ale chłopiec wyglądał na miłego, a lokomotywa była taka duża.
Ale to ja będę maszynistą,
zaznaczył od razu. Karolek pokiwał głową i spytał:
ale będę mógł dzwonić dzwonkiem, jak będziemy jechać?
Tylko maszynista może,
powiedział najpierw Kamilek zdecydowanie.
Ale od czasu do czasu ci pozwolę,
dodał po chwili, uśmiechając się. I już po chwili bawili się, jadąc razem ciuchcią. Dopiero teraz zauważył, że podłoga w przedszkolu to były jakby ulice wielkiego miasta, z domami, skrzyżowaniami, przejściami dla pieszych, światłami i samochodami, a ich lokomotywa sunęła przez nią, podzwaniając dzwoneczkiem. Było super! Aż szkoda było przerywać, gdy ciocia zawołała, że teraz wszyscy idą się umyć, bo zaraz będzie jedzenie. Po umyciu wszystkie dzieci siadły do stoliczków. Kamilek i Karolek usiedli na krzesłach obok siebie. Do zjedzenia były płatki z mlekiem i można było wybrać, jakie się chciało, czekoladowe albo miodowe. Obydwaj wybrali czekoladowe. Jedząc, bardzo się spieszyli. Nie mogli się doczekać powrotu do ich ciuchci. Po śniadaniu były z kolei zajęcia przy muzyce. Trzeba było chodzić w rytm melodii, która raz przyspieszała, a raz zwalniała. Chwilami ustawała zupełnie i wtedy trzeba było stać tak, jak się zatrzymało, bez ruchu. Śmiechu było mnóstwo, bo co chwila ktoś na kogoś wpadał lub się wywracał. Czas płynął szybko i ciocia dała kolejne hasło. Idziemy na podwórko. To samo, które Kamilek widział, idąc z mamą do przedszkola. Miało fajną zjeżdżalnię, huśtawki i była na nim też duża piaskownica. Cieszył się więc na to. Gdy mieli już wychodzić i ustawili się w pary, Kamilek ściskał rączkę swojego nowego przyjaciela, Karolka. Na placu zabaw, radości i zabawy było co niemiara. Niektórzy woleli się bawić sami, robiąc babki z piasku lub się huśtając. Inni z kolei całymi grupami zjeżdżali ze zjeżdżalni i ganiali się pod drzewami. Był też jeden chłopiec, który robił wrażenie, jakby się na wszystkich obraził i potrafił nawet innych potrącić lub popchnąć. Kamilek i Karolek omijali go z daleka. Po powrocie z placu zabaw chłopaki mieli znowu niewiele czasu, żeby się pobawić swoją ulubioną lokomotywą, bo niedługo kolejny raz mieli myć rączki i siadać do stolików. Ciocia Ania powiedziała, że teraz będzie podwieczorek. Tym razem były całkiem dobre kanapki, ale Kamilek nie mógł już się doczekać, kiedy wrócą do zabawy. Gdy wstali już od stolików, po podwieczorku nagle w drzwiach pojawiła się uśmiechnięta twarz mamy. Kamilek aż podskoczył. Przecież cały dzień dzisiaj się z nią nie widział. podbiegł w podskokach i wskoczył na nią z rozpędem. Tyle miał do opowiedzenia. Tyle się dzisiaj działo. Z tej radości zupełnie zapomniał o lokomotywie. Zdążył tylko do Karolka zamachać, gdy wychodzili razem z mamą z przedszkola. Tego dnia wieczorem, leżąc już w łóżeczku, Kamilek myślał o całym dniu, przytulając misia. Bardzo się cieszył, że jutro znowu tam pójdzie. Pobawić się ze swoim przyjacielem Karolkiem tą super lokomotywą. A innych gier i zabawek czekało na nich jeszcze więcej. A miś tylko pokiwał główką, uśmiechając się.
Jutro będzie super dzień, znowu w przedszkolu.
A pomocną dłoń w interpretacji bajki wyciąga do nas pani Katarzyna Rutowicz, psycholog rozwojowy dzieci i młodzieży.
Ja tak pomyślałam, że dzisiaj ta bajka jednak jest takim uśmiechem w pani stronę. Trochę się pani poczuła jak u siebie. Ja tu nawiązuję do tego, że wiem, że pani Kasia jest związana z przedszkolakami i z tematem i klimatem przedszkola. Ta bajka pokazuje nam dzisiaj przedszkole od takiej dobrej strony, od bardzo chyba pozytywnej i takiej atrakcyjnej. A my zbliżamy się małymi krokami do zakończenia roku szkolnego i te miesiące tak naprawdę generują możliwość odwiedzania przedszkola czy szkoły dla dzieci, które od września rozpoczną swoją nową przygodę, rozpoczną edukację i może się też pojawiać taka obawa. I pani Kasiu, to chyba normalne, że odczuwamy lęk przed tym, co nieznane.
Bardzo dobrze to pani powiedziała, zgadza się. Jest to jakby normalna sytuacja, kiedy odczuwamy lęk przed tym, czego nie znamy. I chyba odczuwa to każdy z nas, nie tylko małe dziecko w wieku przedszkolnym, ale i każdy dorosły, nie wiem, jak idzie w nowe miejsce, czy jakaś nowa sytuacja, czy nowa praca, no to jakiś stres zawsze jest, więc tutaj nie jest to nic nadzwyczajnego.
To przeanalizujmy troszeczkę bardziej tę konkretną sytuację. Pomóżmy i stańmy obok tych dzieci i rodziców, którzy będą zmagać się z tym tematem już niedługo, we wrześniu. Dlaczego dziecko może się stresować, pani Kasiu? Jakie mogą być powody? Czego może się bać? Jakie mogą pojawiać się lęki w związku z tym wydarzeniem?
Może się bać wszystkiego i stresować się wszystkim tak naprawdę. Bardzo często jest tak, że dziecko idzie do przedszkola pierwszego dnia, wszystko jest w porządku i tak naprawdę jakieś zachowania takie, że nie chce na przykład już pójść, bo czegoś tam się boi, pojawiają się
po miesiącu na przykład też, albo po kilku tygodniach.
No zazwyczaj po kilku dniach, jeżeli faktycznie to jest dziecko takie idące w tą tendencję taką lękową, no to już na drugi dzień nawet, albo po kilku dniach będzie odczuwać już ten lęk taki, że na przykład nie będzie chciało iść do przedszkola, albo będzie płakać. Jest to jakby związane już z tym, że ono już mniej więcej wie, co to znaczy iść do przedszkola, ze stresem, czy mama na pewno, czy tata wrócą, bo tego też dzieci muszą się nauczyć. Jest to dla nich bardzo trudne. Zdarza się, że dzieci też płaczą w przedszkolu inne, co jest trudne jakby do zniesienia dla niektórych dzieci i na przykład nie chcą tego słuchać, więc najzwyczajniej w świecie nie chcą iść do przedszkola. Mogą się stresować każdą czynnością tak naprawdę, którą nagle muszą wykonywać w miejscu publicznym gdzieś poza domem, o to mi chodzi. Czyli na przykład, nie wiem, jakieś kwestie samoobsługi, korzystania z toalety, samodzielnego jedzenia, czy będzie smakowało, czy nie będzie smakowało, jak w ogóle są dzieci, które... No zdarza się, że idąc do przedszkola nie do końca są jeszcze samodzielne w tej swojej samoobsłudze.
Na przykład zgłaszania potrzeb, swoich potrzeb osobie dorosłej, której nie znamy?
Na przykład, dokładnie. Także tutaj, jeżeli wiemy na przykład, że nasze dzieci za niedługo pójdą, no to też zwróćmy na to uwagę, żeby gdzieś w domu jak najmniej zacząć wyręczać dzieci właśnie w tych kwestiach samoobsługi. Starając się, aby jednak samodzielnie, nie wiem, korzystały właśnie z toalety czy ze sztućców, tak, z widelca, łyżki. Niekoniecznie muszą mieć wszystko pokrojone, bo w przedszkolu no, pokrojone raczej rzeczy rzadko się już zdarzają. Muszą sobie radzić jakby...
Może panie są nadopiekuńcze?
Znaczy myślę, że panie też podchodzą bardzo indywidualnie często do dzieci. Jak widzą, że dziecko naprawdę sobie nie radzi, no one też pokroją, tak? Więc tutaj też nie róbmy jakby z pań też osób, które tylko stoją i patrzą i nie pomogą, bo zawsze pomogą.
Tu powiem szczerze, że ja mam odwrotne doświadczenie, bo tak? Moje dzieci na przykład jadły, a były panie, które za wszelką cenę chciały gdzieś tam karmić, ale to jest oczywiście z przymrużeniem oka, no, wszystko do przepracowania.
Że aż na opiekuńcze, tak? I no, ale no też no, tak jak każdy rodzic jest inny, tak nauczyciele też są różni. Mimo wszystko starać się, aby dzieci ćwiczyły ubieranie bucików, tak? Takie rzeczy, które przydają się, jak idzie grupa przedszkolna na przykład na spacer. Zapinanie kurtki, zapinanie guziczków. Pamiętajmy o ubraniach, żeby też zawsze jednak dostosować te ubrania do możliwości naszych dzieci, nie zakładać, nie wiem...
Butów ze szmarowadłami.
Na przykład, albo ciasnych dżinsów z guzikiem, albo sukienek takich, nie wiem, gdzie tylko z tyłu jest zapięcie, czy jakichś takich spodni, gdzie też dziecko trudno jest to samemu ubrać. Poza tym konieczność dzielenia się z innymi, tak? Brania pod uwagę w tym momencie jakby potrzeby też innych dzieci, no to też budzi jakiś stres. Konflikty się pojawiają, jak te konflikty rozwiązywać? Komu powiedzieć o tych konfliktach? Zazwyczaj dzieci na początku próbują same je rozwiązywać w taki sposób, jaki umieją, czyli siłowo. No tak to niestety wygląda, ale to jest też normalne, więc muszą się nauczyć, jak tutaj zgodnie z zasadami społecznymi te konflikty rozwiązywać. Ogromną pomocą są nauczyciele, ale myślę, że wcześniejsze doświadczenia w domu również. Czy właśnie można z dziećmi w tym momencie jakieś, nie wiem, historyjki czytać, czy właśnie takie bajki tego typu jak dzisiejsza, czy bajeczki jakieś w telewizji czasami są też krótkie, gdzie są pokazane różne historie, również konfliktowe i jak dzieci sobie z tym radzą. Zabieranie dzieci na plac zabaw i pozwalanie im też tam trochę pobuszować samym, niekoniecznie chodzić za nimi cały czas jak cień, tylko też obserwować, co się dzieje, oczywiście nie zostawiając dzieci tam tych mniejszych, zwłaszcza samych. Nie zawsze od razu angażować się, jeżeli zaistnieje jakiś konflikt między dziećmi, nawet w piaskownicy, tylko popatrzeć chwilkę, w którą stronę to idzie. Jeżeli faktycznie za chwilę dojdzie do przemocy jakiejś fizycznej, no to oczywiście angażujemy, ale jeżeli widzimy, że dzieciaki próbują same jakoś się dogadać, no to też warto im zostawić tą możliwość próby rozwiązania. To też uczy, to też później przygotowuje dzieci do kolejnych różnych doświadczeń właśnie tego typu, jak pójście do przedszkola, więc...
Bo w ogóle chyba bycie z dzieckiem i nauczenie go radzenia sobie w sytuacjach stresowych jest czymś, co przydaje nam się na całe życie.
Tak, no też jakby pod tym kątem tak naprawdę dzieci chyba wychowujemy, nie? Że uczymy ich, jak radzić sobie w życiu i liczymy na to, że sobie będą w tym życiu już w pewnym momencie same radziły. No dzieciaki też patrzą na nas. Jeżeli my idziemy do przedszkola i płaczemy już pół drogi, bo dziecko musimy zostawić i przepraszamy za to, że musimy go zostawić i tak dalej, no to ono też nie będzie chętnie do tego przedszkola chodziło, bo będzie go odbierało jako powód rozstania i rozpaczy i całej, nie wiem, rodziny na przykład. Jeżeli się żegnamy z dziećmi, no to jak najbardziej się żegnać. To też nie chodzi o to, żeby uciekać szybko, ale niech to są jakieś takie rytuały typu buziak, nie wiem, przytulas i mama idzie, tak? Machamy papa i do widzenia i nie robić jakiegoś takiego też przyciągania dłuższego tych pożegnań. To też ułatwia, zwłaszcza u tych maluszków. Bardzo często co z oczu do serca. Jeżeli już rodzica nie będzie, ono jeszcze bardzo często pewnie popłacze jakiś tam czas, ale w końcu gdzieś tam się zabawi i zazwyczaj jednak już reszta dnia jest spokojna. Więc tutaj też warto o tym pamiętać, z jakim my nastawieniem idziemy do tego przedszkola. Co my w ogóle mówimy o tym przedszkolu? Czy opowiadamy dzieciom też jakieś drastyczne nasze wspomnienia z dzieciństwa, które wcale nie są miłe, a mogą powodować to, że dziecko będzie się znowu bało bardziej tej nowej sytuacji, która i tak już jest dla niego wystarczająco stresująca.
No właśnie, czego unikać w towarzyszeniu dziecku w tym pójściu do przedszkola?
No unikać silnych emocji na pewno. Nawet jeżeli jest nam trudno, nie ukrywam, też miałam takie doświadczenia, kiedy moje dziecko bardzo płakało, jeszcze nie miało 3 lat jak poszło, ale musiało niestety pójść. Tutaj spokój był jednym z podstawowych rozwiązań. Myśmy rozwiązali to troszeczkę w ten sposób, że to może odprowadzał, a nie ja na przykład dzieci, tak?
Chyba często jest tak, że z tatusiami się szybciej dzieci żegnają.
Jest to zdrowsze bardzo często, jeżeli jest taka możliwość oczywiście. Jest to naprawdę zdrowsze dla tych dzieci, jeżeli mają ostatni kontakt z osobą, która jest bardziej spokojna, tak, niż jakaś rozemocjonowana. Więc tutaj, jeżeli są takie możliwości, no to dogadać się z partnerem, kto jest bardziej, nie wiem, cierpliwy i bardziej taki spokojny, żeby załóżmy to dziecko w spokoju do tego przedszkola odprowadzić, bo to jest w sumie tutaj najważniejsze, aby było spokojne, nie wyrzucać mu tego, że ma nie płakać, nie negować tych emocji, wręcz właśnie je nazywać, tłumaczyć, widzę, że się boisz, albo rozumiem, że jesteś teraz smutny, powiedzieć, co będzie, umówić się z dziećmi, jak się z nimi umawiamy, że po nie przyjdziemy, nie wiem, po obiedzie, to przyjść po tym obiedzie, a nie czekać do ostatniej godziny.
Nie burzyć zaufania.
Tak, bo w pewnym momencie tak naprawdę, no chyba, że faktycznie się coś wydarzy losowo, no ale to są jednostkowe sytuacje w tym momencie, możemy zawsze się wytłumaczyć. Ale należy też pamiętać, żeby być słownym. Dzieci naprawdę czekają. One może nie znają godziny, że za 3, za 4, bo dla nich to jeszcze jest abstrakcja w tym wieku, jako 3-latki, ale...
Wiedzą, kiedy jest podwieczorek i tak dalej.
Potrafią rozpoznawać, tak? Więc czy nie wiem, po leżakowaniu, przed leżakowaniem, po podwieczorku, przed podwieczorkiem. Dzieci o to pytają, podbiegają potem do nauczycieli, proszę pani, a kiedy będzie podwieczorek, bo mama przyjdzie, tak? Bo tata przyjdzie, bo obiecał, nie? Bo coś tam. Więc później jakby też o tym pamiętać, aby nie robić też dzieciom czegoś takiego, że mówimy inaczej niż robimy.
I nie straszyć przed szkołą.
No na pewno już, to już, jeżeli chcemy, żeby dziecko spokojnie i miło tam spędzało czas, no to nie straszmy tym.
Słowa typu, zobaczysz, jak pójdziesz do przedszkola, to tam ci dadzą lekcje.
No, a faktycznie tak się też często dzieje. Czy do szkoły, czy potem do pracy, no lubimy chyba straszyć różnymi miejscami, żeby troszeczkę być może, nie wiem, poradzić sobie z sytuacją, którą mamy tu i teraz z naszymi dziećmi.
Czyli nie wykorzystujmy przedszkola do takich celów i szkoły.
No, raczej nie. Ja bym tutaj, jeżeli faktycznie dzieci się też obawiają, można jakieś scenki, można zrobić jakieś teatrzyki w domu. No, jakby masa przykładów jest bardzo duża. To już wspominaliśmy właśnie, bajeczki, jakieś...
Jest też wiele pozycji książkowych, opowiadań na ten temat, warto z tego skorzystać. Pani Kasiu, mówimy tutaj o takim lęku, który może minąć, kiedy dziecko zrozumie, że nie ma odwrotu, tak naprawdę, żeby zrezygnować z przedszkola i kiedy jakby wejdzie mu już to w krew. Ale pojawia się też takie pojęcie w tym naszym dzisiejszym temacie, pojęcie fobii szkolnej. Czy krótko na ten temat możemy usłyszeć?
Zacznijmy może od tego, co to jest fobia przede wszystkim, bo mam czasami wrażenie, że zdarza się, że zbyt jakby nie do końca rozumiemy chyba samo to pojęcie. Zbyt często jest tak często używane, że jest takie trochę już, nie wiem, czy trywializowane, zbyt mocno to jest powiedziane, ale w każdym razie tu mówimy o fobii wtedy, kiedy jakiś często z natury niegroźny przedmiot lub zjawisko wywołują u danej osoby paniczny, taki irracjonalny, i skrajnie nasilony lęk, nieraz nawet taki lęk paraliżujący. Mówiąc o fobii szkolnej, no to tutaj mamy już jakby na myśli taki lęk sytuacyjny, tak związany z jakąś sytuacją. Szczerze mówiąc, na szczęście chyba nie miałam takiego przypadku jeszcze na razie mieć jakby doświadczenie z osobami, które takiego silnego lęku odnośnie szkoły przeżywają. Przyczyny takiej fobii szkolnej mogą być naprawdę bardzo różne. Mogą one dotyczyć zarówno i takiej jakiejś podatności genetycznej, jeżeli są osoby, które gdzieś tam w historii swojej rodziny są bardziej, nie wiem, lękowe, to też jakby łatwiej być może gdzieś tam jakieś lęki mogą odczuwać, przeżywać. Przyczyną może być no, oczywiście też jakaś sytuacja w samej szkole i tutaj mówimy o sytuacji także przemocowej, czy to ze strony rówieśników, kolegów, koleżanek, przemocy psychicznej i fizycznej. Bardzo często dzisiaj też, jeżeli mówimy o przemocy takiej psychicznej, no to często też dotyczy przemocy w internecie, gdzie klasa w jakiś sposób, czy osoby z klasy gdzieś tam znęcają się nad swoimi kolegami, koleżankami, czy to wrzucając jakieś filmiki, czy to robiąc jakieś memy, czy właśnie w takiej sferze już tutaj wirtualnej wzbudzają lęk, tak, u dziecka. Jako rodzice też możemy być przyczyną fobii szkolnej naszych dzieci. Czy my nie mamy zbyt dużych oczekiwań, jeżeli chodzi o jakieś wyniki w nauce, czy zachowań u naszych dzieci? Czy te oczekiwania w ogóle są realne do spełnienia przez nasze dziecko? Czy ono ma poczucie, że cały czas robi coś nie tak? Też to może powodować w pewnym momencie, że przestanie, nawet może nie chcieć, ale zacznie mieć ogromny taki lęk właśnie przed pójściem do szkoły. Dzieci same w sobie też mogą mieć takie jakby tendencje do, nie wiem, perfekcjonizmu na przykład i do robienia wszystkiego najlepiej, do posiadania najlepszych ocen, najlepszych prac. I potrzeba taka też może powodować lęk przed oceną, lęk przed tym, że się nie uda i niechęć do pójścia do szkoły. Tutaj musimy też jakby jeszcze pamiętać, że tu nie chodzi o to, że dzieci nie chcą iść do szkoły, tylko one naprawdę bardzo silnie przeżywają, wręcz dochodzi do takich somatyzacji. w ich zachowaniu już, w ich funkcjonowaniu, kiedy mają właśnie do tej szkoły pójść. Mogą to być bóle głowy, bóle brzucha, jakieś, nie wiem, nawet wymioty, biegunki, stany podgorączkowe, do tego stopnia również. Problemy z akcją serca, czy to przyspieszone tętno, czy to jakieś zwolnienie akcji serca. Zazwyczaj te różne takie zachowania mijają, kiedy nie ma szkoły na przykład. I to też jest takie diagnostyczne w tym momencie, tak? Że w okresie, nie wiem, ferii, wakacji, czy to na weekendy nawet, te wszystkie bóle, czy takie trudności zdrowotne mijają, a kiedy zaczyna się szkoła, to wtedy zaczynają się również te trudności zdrowotne. Więc tutaj należy na to zwrócić dosyć, myślę, że uwagę, obserwować dzieci. Dzieci też takie, które przeżywają tą fobię szkolną, one proszą wręcz rodziców, żeby nie iść do szkoły. Czyli tutaj rozróżniamy to od dzieci, które uciekają po prostu ze szkoły, dlatego że tam mają jakieś problemy, ale bardziej to jakby jest w tym momencie związane z zaburzeniami zachowania czy z jakimiś innymi trudnościami, nie z samą fobią. Bo dzieci, które przeżywają fobię, one będą prosić rodziców i zrobią wszystko, żeby w tym domu być i rodzice o tym wiedzą. Jakby one nie ukrywają tej nieobecności w szkole przed rodzicami, tak? W przeciwieństwie właśnie do dzieciaków, które gdzieś uciekają z tej szkoły, ale na przykład rodzice o tym nie wiedzą. Jakby tutaj może być troszeczkę inny problem. Oczywiście wszystkie sytuacje są tutaj trudne do rozważenia indywidualnie, aczkolwiek jeżeli mówimy o samej fobii szkolnej, no to tutaj też tak się na to zwraca uwagę, że to jest takie dla rodziców znane, że to dziecko nie chce iść, że to dziecko chce zostać w domu. Nie
doszukujmy się, to jedna rzecz, ale z drugiej strony to, co pani powiedziała przed chwileczką, obserwujmy, ale co zrobić, jeśli rzeczywiście taka sytuacja ma miejsce? Jak powinien zachować się rodzic w takiej sytuacji?
Jeżeli dochodzi już do diagnozy w kierunku fobii szkolnej, no to tutaj niestety, ale rodzice bardzo często mogą sobie nie poradzić sami. Na pewno trzeba, to co pierwsze robimy, to słuchamy naszego dziecka i szukamy po prostu dla niego pomocy specjalistycznej. I tutaj zachęcam do wszelkiego rodzaju kontaktu, czy to z psychologiem, czy to z jakąś osobą zaufaną, aby na spokojnie mogła z dzieckiem porozmawiać, być może dowiedzieć się też, jaka jest przyczyna, czy doszukać, jaka jest przyczyna lęku, że to dziecko nie chce do tej szkoły pójść, tym bardziej, jeżeli mówimy o lęku na przykład przed kolegami, koleżankami z tytułu jakiejś przemocy, tak? O czym to też się zdarza, no niestety, ale to się zdarza. Nie zawsze jest to zauważone w szkole. Dopiero konieczność powiedzenia o tym głośno przez ofiarę powoduje, że takie rzeczy wychodzą na jaw.
Chyba rozwiązaniem dobrym nie jest to, że ulegamy jakby i zgadzamy się na to, żeby dziecko nie poszło do szkoły albo, nie wiem, podejmujemy taką decyzję, że dziecko wycofujemy z tego środowiska.
Ciężko tutaj uogólniać, tak? Jeżeli mówimy o leczeniu fobii, no to przeważnie mamy tutaj na myśli takie techniki behawioralne, techniki poznawcze, ale chodzi o to, że stopniowo jakby ten lęk się pokonuje. Jeżeli dziecko będzie zupełnie z tego środowiska szkolnego wycięte, no to ono też nie będzie miało możliwości tego lęku tak naprawdę pokonać. Ono w nim zostanie. Może przejdzie na inną formę. Może kiedyś w jakiś sposób to przepracuje, ale jak będąc starszym, już typowo tylko poznawczo, ciężko powiedzieć. No jakby, tak jak mówię, lecząc fobię małymi kroczkami, no nie da rady, nie ma możliwości jakby uniknąć kontaktu ze środowiskiem szkolnym. Z drugiej strony, jeżeli mówimy o przemocy, tak, jakiejś psychicznej czy fizycznej ze strony rówieśników, czy to nie wiem, czy nawet nauczycieli, kogokolwiek, gdzie dziecko czuje się zagrożone, zmiana środowiska też nie jest zła. Może nie samo to, że wycofanie ze szkoły, ale po prostu zmiana środowiska na inną szkołę.
Czyli to zależy od sytuacji konkretnej.
Oczywiście. Tutaj już, tak jak mówię, najlepiej skonsultować się, poprosić o pomoc osób, które mają już doświadczenie i są specjalistami i już indywidualnym podejściu do danego dziecka, jakby zaplanować terapię, sposób pracy, żeby jakby ten lęk pokonać. Nie?
No, ale też trzymamy się jakby trochę zasady, że nie uciekamy od problemu, tylko staramy się go właśnie rozwiązać.
Oczywiście, tylko pamiętajmy, jeżeli dziecko dostaje już jakichś takich zdrowotnych, nie wiem, somatyzuje, tak, bóle brzucha, no to też nie wyślemy chorego dziecka do szkoły. No, jakby siłą rzeczy ono wtedy w tym domu zostanie. Po prostu szukałabym wsparcia, nie? Jak temu dziecku już od razu pomóc. Niekoniecznie na siłę go też wysyłać do szkoły, tylko jakby w terapii też ważne są te małe kroczki, więc też nie zawsze sposobem jest to, żeby od razu to dziecko do tej szkoły wróciło, a na przykład małymi kroczkami, nie? Czy to najpierw, nie wiem, przez jakiś... No, ciężko mi tutaj już powiedzieć. Nie chcę komuś jakby podrzucać pomysłów, czy jakimś rodzicowi, żeby samodzielnie gdzieś w to jakby brnął, tylko faktycznie zostawić to już specjaliście i tymi małymi krokami to pokonywał.
Bo to już jest poważniejszy temat, wymaga rzeczywiście pomocy. Pani Kosiu, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Ten wątek nam trochę obciążył nasz naszą rozmowę. Trochę poważniej zrobiło się na koniec, ale uśmiechamy się do tych wszystkich, którzy od września będą ruszać się z tornistrami, z plecaczkami do szkoły. Życzymy wszystkiego dobrego na tę nową drogę. Miejcie świadomość tego, że to jest naprawdę bardzo ciekawa przygoda, odwagi. Rodzice będą z Wami, a Pani Kasi dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję również. Rodzicom życzę też dużo cierpliwości i takiej wytrwałości w tych nowych doświadczeniach. Czasami tutaj to, co Pani Fani powiedziała, rodzice będą z Wami. Można też nawet dzieciom podsunąć jakąś małą taką, nie wiem, rzecz, nie wiem, czy jakieś zdjęcie, czy coś, z czym będą kojarzyli tych rodziców i w ten sposób też jakby początkowo pomóc dzieciom jakby przezwyciężyć ten czas rozłąki znowu bardziej nawet, nie? Niż lęku przed przedszkolem, tej takiej rozłąki właśnie, że rodzice wrócą i są przy nich zresztą zawsze i będą.
Będzie o wiele łatwiej. Dziękujemy, do usłyszenia.
Głos w usta bohaterów dzisiaj włożyli
Martyna,
Patrysia, Ignacy,
Tobiasz.
Bajki terapeutyczne w soboty o 16:35. Zapraszam.